Tytuł tygodnia.
Mark Elliot, amerykański buntownik. Życie Clinta Eastwooda. Biografia znanego amerykańskiego aktora, reżysera i producenta ukazała się w tłumaczeniu Piotra Grzegorzewskiego nakładem wydawnictwa dolnośląskiego. Czyta Paweł Hadyński.
Rok 1954 należał do najważniejszych w dziejach amerykańskiego filmu. Bez wątpienia wybuchowy Marlon Brando jako Terry Malloy w Na nadbrzeżach Eli Kazana stał się idolem większości młodych Amerykanów rodzaju męskiego. Brando zdobył Oscara dla najlepszego aktora i zmienił na zawsze pogląd na to, jak główny bohater filmu powinien wyglądać, brzmieć, zachowywać się i w ogóle jaki powinien być. Pod wpływem kreacji Brando Hollywood zmieniło politykę w działach castingu wielkich wytwórni. Teraz wszyscy chcieli, żeby główny bohater był pięknym, ale zbuntowanym amerykańskim młodzieńcem. Początkowo ta tendencja mogła działać na niekorzyść Clinta, który był bardziej chłodny i niefrasobliwy niż gorący i niespokojny. Jednak młodość i ponury wdzięk Brando będą stanowić podstawę unikatowej marki Clinta jako bohatera, bo ten przystojny pracownik stacji benzynowej z niewielkim zainteresowaniem aktorstwem i jeszcze mniejszym filmami miał zostać odkryty przez ludzi kręcących film właśnie w tym czasie. Szczegóły umowy podpisanej przez Eastwooda z Universal Pictures zawsze były niejasne. Opisy rzeczywistych zdarzeń często trochę się różniły. On sam pozostawał mało precyzyjny, nawet jeśli chodzi o szczegóły tego, co przyciągnęło go do branży filmowej. Jednym z powodów jest jego naturalna niechęć do omawiania życia prywatnego, ale chyba również pragnienie, może potrzeba odwrócenia uwagi od nazbyt ochoczych kobiet, gejów i wyjątkowo oportunistycznych zachowań, które pomogły mu rozpocząć karierę. Pewne jest jedno. W początkach 1954 roku Clint chodził na zajęcia w Los Angeles Community College, pracując jednocześnie na stacji benzynowej. A Maggie kontynuowała pracę na pełny etat i dorabiała w niepełnym wymiarze godzin jako modelka. Oprócz tego Arthur Lubin, niski, przysadzisty, wiecznie krzątający się kontraktowy reżyser Universalu, najlepiej znany w tamtych czasach z szalenie popularnych filmów z Abbottem i Costello oraz serialu Francis Mu, który mówi, szukał kogoś, kto pomógłby mu poprawić notowania w wytwórni. Potrzebny mu był projekt lub gwiazda, która pozwoli mu się wspiąć po drabinie prestiżu i profitów. Jak wspomniał, ktoś zabrał mnie na spotkanie z Clintem na stację benzynową. Dzięki sprytnym posunięciom Universal zaczął inwestować w produkcję telewizyjną wcześniej niż większość innych dużych wytwórni. Te ostatnie wciąż próbowały rywalizować z telewizją, coraz częściej tracąc perspektywy, zamiast stawać się dochodowym partnerem. Na początku lat 50. Lew Wasserman stworzył samodzielny dział telewizyjny, by produkować filmy przeznaczone wyłącznie na mały ekran. Do wyszukiwania, uczenia i rozwijania umiejętności nowych, młodych talentów, tak żeby mogły pojawiać się w telewizji, Wasserman powołał do życia Universal Talent School, UTC. Szkoła miała nadawać młodym aktorom profesjonalny szlif, a kiedy byli już gotowi, pośredniczyć przy podpisywaniu z nimi przez wytwórnie względnie tanich, długoterminowych umów i wykorzystywać ich w filmach. Służyły one za wabik lub, co bardziej prawdopodobne, w telewizji. Do UTC nie było łatwo dostać się. O przyjęciu decydował skomplikowany, opierający się na wielu przesłuchaniach proces. Do castingu dopuszczano tylko dwóch kandydatów dziennie i tylko najlepsi dostępowali zaszczytu zdjęć próbnych. Zaledwie garstkę przyjmowano do szkoły i zaledwie jeden na 60 podpisywał z Universalem umowę do $150 tygodniowo, za które to pieniądze pojawiał się w każdej produkcji, do której został skierowany. Lubin utrzymywał, że szkoła zapewni Clintowi natychmiastowe przesłuchanie, chociaż nie jest kolejnym Brando, jakiego wytwórnia poszukiwała, wyrazistym aktorem, którego żar podsycany jest przez wewnętrzny mrok. Clint tego nie miał. Nie był też typowym przystojniaczkiem, romantycznym typem, jakich wytwórnia zawsze potrzebowała jako ekranowych wypełniaczy i nigdy nie znajdowała zbyt wielu, którzy mieliby autentyczny talent, tak jak Rock Hudson czy Tony Curtis. Poza tym Eastwood nie miał doświadczenia jako aktor. Nie wiedział, jak się poruszać, jak reagować, jak mówić, jak myśleć przed kamerą, ani jak się uśmiechać przy zbliżeniu. Zresztą uśmiech nastręczał szczególnych problemów. Clint miał żółte zęby, zbyt małe i zakrzywione do wewnątrz, przez co uśmiechał się z zamkniętymi ustami. Nie wypadało to dobrze przed kamerą filmową. Zbyt przystojny, żeby zostać aktorem charakterystycznym, ale za mało przystojny jak na bohatera. Miał raczej marne szanse na zdjęcia próbne. Jednak jakimś cudem Lubin mu to załatwił. Kiedy Clint zobaczył siebie na ekranie, od razu zrozumiał, że wypadł beznadziejnie. Pomyślałem, że jestem jak kłoda. Wyglądałem bardzo dobrze, ale gdy dochodziło do zadań aktorskich, miałem problem. Mimo to, 17 dni później, Universal podpisał z nim 7-letni kontrakt, zaczynając od $75 na tydzień.
Tytuł tygodnia powróci w poniedziałek o 13:30.